pomysł, innowacja, kariera.
O nauce, technologii, nowoczesnych firmach i nie tylko. W audycji Pomysł, innowacja, kariera w Polskim Radiu PIK.
Zaprasza Tomasz Kaźmierski.
Dzisiaj o wydaniu gry Agony, która powstała w bydgoskim studiu Mad Mind, sukcesie toruńskiego naukowca, awarii ważnego systemu administracji państwowej. Nie zabraknie cyklu naukowo-technicznego Technoinfo. Tomasz Kaźmierski, zapraszam. Długo czekano na to, zanim gra powstanie. Później długo na to, by pojawiła się na rynku. Wielokrotnie przekładano datę premiery. Wreszcie, po cichu, pod koniec maja, gra się ukazała. Chodzi o survival horror Agony. Powstał on w bydgoskim studiu Mad Mind. Pomysłodawcą i twórcą gry jest Tomasz Dudkiewicz i jego zespół.
Jest to horror widziany z perspektywy pierwszoosobowej. Akcja gry dzieje się w piekle. Gracz trafia tam bez żadnych wspomnień, jest odarty ze wszystkich wspomnień i szybko orientuje się, że jedyną możliwością ucieczki i przywrócenia właśnie wspomnień, które utracił, jest spotkanie z władczynią piekła, z czerwoną boginią. I właśnie podczas gry będzie starał się zrobić wszystko, żeby dotrzeć do tej demonicznej postaci.
Który utwór literacki cię zainspirował?
Było wiele różnych inspiracji do Agony, ale po raz pierwszy, kiedy pomyślałem, że warto zrobić grę osadzoną w tych realiach, myślę, że był to okres, kiedy w moje ręce wpadła Boska Komedia Dantego. To było jeszcze podczas czasu, kiedy przygotowywałem się do matury w zasadzie, więc to dawno, dawno temu. I to była moja pierwsza inspiracja. Właśnie ten świat, który wykreował Dante, wydawał mi się na tyle interesujący i bogaty w opisy, że pomyślałem, że warto kiedyś spróbować przenieść go do świata gier wideo i dać graczom podobne doświadczenie, jak to, które odczuwa się podczas czytania właśnie Boskiej Komedii.
I tak ten pomysł w tobie siedział, ewoluował, jakoś obrastał i w końcu, kiedy nastąpił ten moment, że no, spróbujemy z tym ruszyć, to technologia musiała trochę podgonić twoją ideę, czy jak to wygląda?
To raczej wiązało się z moimi umiejętnościami, niekoniecznie z technologią. A druga sprawa, że przez te wszystkie lata, odkąd zacząłem interesować się tym tematem, kłębiłem wiele różnych lektur, form, które opisywały zaświaty w różnych kulturach, w różnych religiach. I w pewnym momencie spróbowałem właśnie, wierząc w swoje siły, wypuścić prototyp Agony, pokazać światu swój pomysł na horror. Jak się okazało, był bardzo dobrze przyjęty przez graczy. I to pozwoliło mi na w ogóle zaczęcie rozmów z inwestorami, którzy właśnie widząc ogromne zainteresowanie tą grą, byli skłonni wyłożyć pieniądze na produkcję.
A ty jesteś humanistą czy tak zwanym ścisłowcem? Które przedmioty w szkole zazwyczaj były ci bliższe, z którymi sobie łatwiej radziłeś?
Sztuka na przykład. Byłem straszny na przykład z matematyki, co kłóci się z ogólnym obrazem właśnie ludzi, programistów, którzy tworzą gry na przykład, bo zazwyczaj większość ludzi myśli, że praca przy komputerze wiąże się z byciem bardzo dobrym matematykiem w zasadzie. U mnie to działa zupełnie odwrotnie. Raczej moimi ulubionymi przedmiotami był na przykład język polski, geografia, więc nie ma to zupełnie związku z matematyką na przykład. Nie?
Czyli co, programista to może taka trochę otucha dla tych młodych ludzi, którzy jeszcze się uczą i z matematyką nie jest za dobrze. Może być humanistą? Programista, humanista, nie ma problemu?
Czy humanista zostanie programistą? To nie wiem, bo rzeczywiście programiści muszą mieć jakąś tam wiedzę matematyczną, ale programiści to nie jedyny dział, który tworzy gry. Mamy grafików, level designerów, game designerów, testerów, animatorów, więc pole do popisu jest duże, że tak powiem. Można naprawdę spróbować swoich sił, nie mając zaplecza matematycznego za sobą.
To skoro mam już specjalistę, to zapytam cię o te nazwy, które padły, bo to dla niektórych brzmią jak jakieś zaklęcia. Z grafikiem to sobie na pewno poradzimy, jeśli chodzi o to level designer. Co to takiego?
Jest to osoba, która tworzy kolejne poziomy do gry, levele. Tak więc projektuje ścieżkę, po której chodzi gracz, ustala, w którym miejscu pojawią się przeciwnicy na przykład, w którym miejscu pojawi się dziura, którą trzeba przeskoczyć i tak dalej, więc jest to projektant poziomów. Tym głównie się zajmuje level designer. Game designer to trochę bardziej ogólne pojęcie, bo jest to człowiek, który bierze udział też w preprodukcji gry, więc wymyśla powiedzmy wszystkie założenia związane z elementami gameplayowymi, tak więc na przykład jakiego rodzaju będą występować w grze przeciwnicy, jak szybko będą się poruszać, na przykład jak agresywni będą, jakie możliwości eksploracji świata będzie miał gracz, tego typu rzeczy, więc to jest bardziej faza preprodukcyjna niż to, co robi level designer.
A nad nimi wszystkimi czuwa kto? Jest taki ktoś jak, nie wiem, w filmie reżyser już ten taki ostateczny kształt.
Generalnie w większości firm jest to po prostu producent, który właśnie czuwa nad całym zespołem, rozdziela im zadania i stoi nad nimi z batem, sprawdzając, żeby każdy wywiązywał się ze swoich zadań.
Wy tutaj w Mad Mind jesteście studiem jakby niezależnym, tak?
Tak, jesteśmy studiem niezależnym. Mamy inwestora, w zasadzie w tej chwili dwóch, bo udało nam się doprowadzić do kolejnego kontraktu, który umożliwił nam wydanie Agonii w wersji pudełkowej.
A jak to jest z dystrybucją w świecie gier? To znaczy jest gra, jest fajna rzecz, ale to musi trafić do tych, do których ma trafić, a oni wcześniej muszą się dowiedzieć, że to jest, czyli promocja, dystrybucja. Jak to wygląda?
Właśnie w związku z tym, że podpisaliśmy nowy kontrakt z dodatkowym wydawcą, teraz już jest nie tylko Playway, ale Koch Media. Jest to duży wydawca, który wcześniej wydał na przykład polskie Dead Island. I cały proces wydania wygląda tak, że częściowo my zajmujemy się marketingiem gry, częściowo robi to Playway, a w ostatniej fazie, kiedy już jesteśmy zupełnie przed premierą, dołączy do nas również Koch Media. I sam proces dystrybucji wersji pudełkowej niestety jest trochę trudniejszy niż wersji elektronicznej, dlatego że gra musi być skończona znacznie wcześniej, więc nawet jeśli premiera ma ustaloną konkretną datę, to w zasadzie 2 miesiące wcześniej co najmniej trzeba już oddać gotowy produkt do tłoczni, trzeba wyprodukować masę pudełek, sprawdzić, jak duże jest zainteresowanie wersją przedpremierową, jak duża ilość ludzi deklaruje się kupić grę i w związku z tym wyprodukować odpowiednią ilość kopii. Więc wydawać na grę w wersji pudełkowej jest nieco trudniej, bo trzeba skończyć produkt dużo wcześniej.
Jeśli chodzi o twoje zakres, twój, może nie tyle obowiązków nad konkretnymi elementami w grze, ale postaci, fabuła, ta cała droga, którą rozgrywka, nad tym wszystkim czuwałeś i nad tym wszystkim jakby to były twoje pomysły?
W większości tak. Zaprojektowałem większość postaci, większość lokacji, napisałem scenariusz, 90% dialogów w grze. Mam duży zakres obowiązków, mało śpię, ale cieszę się, że mogę pracować nad grą moich marzeń, więc to aż tak nie boli. Bardziej traktuję to jako hobby niż faktyczną pracę.
Zdarza się tak, że są gry w zasadzie prawie że autorskie, jak w twoim przypadku, czy to jest zawsze zespół pod wodzą? Jak duże studio bierze taką robotę, to pewnie też inaczej to wygląda.
Tak, w tym przypadku, no tak jak mówiłem, większość Agonii jest moim pomysłem, ale staram się dawać chłopakom wolną rękę w kreowaniu tego świata, więc na przykład nie jest to tak, że daję im sztywne ramy, założenia, których muszą się trzymać. Czasami tak jest. Ale nie zawsze. Czasami po prostu rzucę pomysł na jakiegoś przeciwnika lub jakiś fragment lokacji i na przykład grafik już przepuszcza to przez swój filtr i dodaje elementy od siebie i robi coś inspirowane, powiedzmy, moją wizją, ale jest to wypadkowe na naszych obu pomysłów.
Czy tworząc grę myślałeś o takim modelowym odbiorcy? Czy wiesz gracze, których tytułów mogą zasmakować, szczególnie w twojej propozycji?
Znaczy, tworząc Agonię, starałem się, bazowałem na pomyśle horrorów, które były aktualnie najbardziej popularne na rynku i których sam byłem fanem, takie jak Outlast czy Resident Evil 7 z ostatnio wydanych gier, Alien Isolation. To były gry, które inspirowały mnie do stworzenia Agonii i przede wszystkim robiłem grę, w którą sam chciałbym zagrać. Niekoniecznie patrzyłem na to, kto jeszcze będzie porwany przez tą moją wizję piekła, ale okazało się, że fani doceniają świeżość produktu, powiedzmy. Często czytam, że właśnie są zachwyceni światem, który udało nam się wykreować i dzięki temu mamy masę pozytywnych komentarzy.
Plany masz. Widzisz swoją drogę.
Tak, mamy plany co do przyszłych lat. Wiemy, jak rozwinąć firmę. Nie chcę więcej nic zdradzać, bo może okazać się, że nie zarobimy tyle, ile chcieliśmy i trzeba będzie obrać trochę inną drogę. Zobaczymy.
Ty, Tomku, nie ocierałeś się o żadne zarządzanie. Radzisz sobie, panujesz nad wszystkim w firmie, ona jest na twojej głowie. Też to tak jakoś samemu opanowałeś?
Nie było łatwo. Wcześniej byłem po prostu pracownikiem, który przychodził od 8 do 16 i pracował u kogoś. Zostałem rzucony trochę na głęboką wodę, tonąłem w papierach na samym początku, ale dzięki temu, że tworzyłem firmę razem ze znajomymi, z którymi znamy się od wielu, wielu lat, to ten proces nie był aż taki trudny, bo każdy z pracowników znał swój zakres obowiązków, wiedział, co robić, więc nie musiałem wszystkich pilnować. Każdy dawał coś od siebie, więc wszyscy starali się ułatwić mi ten proces bycia prezesem, bo nie było to łatwe. I jakoś przyzwyczaiłem się do tego już. Początek był trudny, ale właśnie dzięki wsparciu chłopaków jakoś przez to przebrnęliśmy i teraz już świetnie się dogadujemy.
Po premierze gracze chwalą właśnie grafikę i tak zwany świat gry. Sam początek również, jednak pojawiają się też uwagi krytyczne dotyczące rozgrywki, że im dalej w las, tym gorzej. I chyba rozgrywka faktycznie nie jest najmocniejszą stroną tej produkcji. Ale wiadomo, jak to się mówi, pierwsze koty za płoty. Życzymy studiu Mad Mind powodzenia. Techno-info. Burza piaskowa zagraża misji badawczej na Marsie, którą od 14 lat prowadzi łazik Opportunity. Amerykańska agencja kosmiczna poinformowała, że od kilku dni nie może nawiązać kontaktu z łazikiem.
Opportunity porusza się po powierzchni Marsa dzięki bateriom słonecznym. W związku ze złą pogodą niemal całkowicie stracił niezbędne zasilanie i przeszedł w stan uśpienia. Ostatni sygnał od Opportunity dotarł na Ziemię 12 czerwca. Naukowcy mówią o niepokoju, ale mają nadzieję, że pojazd przetrwa ciężką próbę. Łazik jest przygotowany na takie sytuacje. Gdy brakuje dostępu do światła, wyłącza większość funkcji. co jakiś czas wysyła sygnał kontrolny, sprawdzając, czy warunki pozwalają na ponowne ładowanie baterii. Potężna burza piaskowa trwa na Marsie od końca maja. Obecnie obejmuje ponad 35 milionów kilometrów kwadratowych. To 1/4 powierzchni całej planety. Samo zjawisko jest także interesujące dla NASA. Agencja monitoruje sytuację na Marsie teleskopami z Ziemi i dzięki satelitom w pobliżu. Łazik Opportunity jest zasłużony w podboju kosmosu. To do niego należy rekord w dystansie pokonanym przez pojazd badawczy na powierzchni pozaziemskiej planety. Przez 14 lat przejechał ponad 45 kilometrów. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio.
Jeszcze w czerwcu i lipcu 100 szkół zostanie podłączonych do szerokopasmowego internetu w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Ich uczniowie będą mieli dostęp do szybkiego i darmowego internetu. Minister cyfryzacji Marek Zagórski mówi, że są to szkoły z województw łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubuskiego.
To jest pierwsza setka. Za chwilę stopniowo będziemy ogłaszać następne szkoły, które będą miały możliwość przyłączenia się do OSE. Do końca roku planujemy, że tych lokalizacji będzie 1500. Łącznie to będzie ponad 2000 szkół w tym roku i zgodnie z harmonogramem w przyszłym roku kolejne 12 tysięcy lokalizacji.
Największym miastem, w którym są szkoły z setki, jest Białystok. Minister zapowiada, że kolejne szkoły będą płynnie przyłączane do sieci. Do 2020 roku szerokopasmowym internetem ma być objętych 19,5 tysiąca lokalizacji, czyli 30 tysięcy szkół. Część amerykańskich stanów sprzeciwia się nowemu prawu, które ogranicza wolność w dostępie do przekazu na rynku internetowym. Chodzi o sprawę zniesienia neutralności sieci, która gwarantowała internautom dostęp do materiałów najwyższej jakości.
Nowe zasady obowiązują w Stanach Zjednoczonych od ponad miesiąca. Są związane z decyzją Federalnej Komisji Łączności. Znosząc zasadę neutralności sieci, regulator postawił w uprzywilejowanej pozycji dostawców internetu. Dał im możliwość decydowania o blokowaniu dostępu do treści i wprowadzania opłat za najlepszą jakość. Regulacje są niekorzystne dla internautów. Po ich stronie opowiada się część stanowych ustawodawców. W Waszyngtonie i Oregonie przyjęto już przepisy, które zobowiązują dostawców do działania na starych zasadach. Niezależnie od stanowych kongresów, gubernatorzy wywodzący się z Partii Demokratycznej wprowadzają zarządzenia, które blokują zmiany. Szacuje się, że przeciwstawić się Federalnej Komisji Łączności chcą politycy w 29 stanach. Zasada neutralności sieci została wprowadzona w 2015 roku przez administrację poprzedniego prezydenta Baracka Obamy. Przepisy zobowiązywały operatorów do udostępniania pełnej treści dostarczanej przez producentów. Zapewniały internautom swobodny dostęp do najlepszej oferty. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio.
Niebezpieczeństwa związane z cybernetycznymi atakami i sposoby zabezpieczenia sieci omówili specjaliści w Gdańsku. W sali BHP odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca m.in. ofensywnego potencjału internetowego Rosji, Chin, Iranu oraz grup terrorystycznych. Krzysztof Siedlicki, wicedyrektor Państwowego Instytutu Badawczego, podkreśla, że bezpieczeństwo cybernetyczne nie zależy wyłącznie od państwa. Wpływ ma na to każdy obywatel.
Wszyscy są odpowiedzialni, każdy w swoim zakresie za to, żeby to cyberbezpieczeństwo budować. Każdy użytkownik poprzez budowanie swojej świadomości, korzystając z materiałów opracowywanych przez także ośrodki państwowe, sprzyja budowaniu cyberbezpieczeństwa. Oczywiście państwo ma do wypełnienia swoją rolę, żeby takie ramy dla bezpieczeństwa publicznego i prywatnego wprowadzić. Ale mamy coraz większą świadomość i tworzymy odpowiednie regulacje. W Polsce jest to ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
Projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa rząd przyjął już w kwietniu. Anna Fotyga, organizatorka wydarzenia, dodała, że ataków na nasze strategiczne systemy możemy spodziewać się z każdej strony. Dlatego musimy działać zawczasu, by do nich nie dopuścić.
Wiemy przecież o niebezpieczeństwach na wschodzie, wiemy o działaniach hybrydowych Federacji Rosyjskiej, ale przecież są również inni wyłaniający się aktorzy. Mogą wrogie działania podejmować organizacje terrorystyczne, przestępcze. Mogą wolni strzelcy, którzy po prostu mogą też bardzo wiele szkody wyrządzić. Stąd ta tematyka jest bardzo ważna.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Cyfryzacji, Obrony Narodowej, NATO, Akademii Morskiej USA czy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. I wracamy na Ukrainę. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa zapobiegła cyberatakowi na ambasadę jednego z krajów NATO. Poinformowały o tym służby prasowe SBU. Do planowanego ataku miały być wykorzystane zasoby jednego z przedsiębiorstw państwowych.
Jak czytamy w komunikacie, w jednej z firm podległej ukraińskiemu Ministerstwu Zdrowia Służba Bezpieczeństwa Ukrainy udokumentowała fakt naruszenia zasad bezpieczeństwa ochrony informacji. Dokonać tego miał jeden z urzędników przedsiębiorstwa. W rezultacie jego działań hakerzy uzyskali nielegalny dostęp do informatyczno-telekomunikacyjnych systemów państwowej firmy i próbowali wykorzystać to włamanie do przeprowadzenia cyberataku na placówkę dyplomatyczną jednego z państw wchodzących w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego. Służba Bezpieczeństwa nie podała, którego dokładnie kraju ambasadę chcieli zaatakować hakerzy. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia zwolniło dyrektora przedsiębiorstwa. W jego sprawie trwa śledztwo. Jest on podejrzany o naruszenie zasad eksploatacji systemów informatycznych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
We wtorek po południu zaczęły działać serwisy ePUAP, pz.gov.pl, cepik.gov.pl i obywatel.gov.pl, powiedział rzecznik prasowy Centralnego Ośrodka Informatyki Igor Ryciak. Państwowe serwisy w wyniku awarii przestały działać we wtorek około 8 rano. Przyczyną awarii była niestabilność działania jednego z komponentów systemu. Przyczyny niestabilności będą dokładnie badane. Będą też wyciągnięte wnioski, tak by podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości, powiedział Ryciak. Urzędnicy zapraszali do wizyt osobistych, ponieważ we wtorek nie działały m.in. serwisy informatyczne ePUAP, obywatel.gov.pl i CEPiK. Pomimo wizyty w urzędzie nie wszystkie sprawy można było załatwić, bo wiele procedur wymaga ściągnięcia danych z systemu. ePUAP to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która umożliwia komunikację obywateli i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi. Pozwala też komunikować się podmiotom administracji publicznej pomiędzy sobą. Z kolei obywatel.gov.pl to serwis z informacjami o usługach, które państwo świadczy obywatelom. Najwięcej problemów z awarią systemów rejestrów państwowych miały samorządy gmin i powiaty. Na przykład w Opolu, które jest miastem na prawach powiatu, awaria sparaliżowała przyjmowanie wniosków w wielu sprawach obywatelskich. Jesienią rozpoczną się prace nad Narodowym Programem Sztucznej Inteligencji. Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział pracę nad programem podczas kongresu Impact 18 w Krakowie. Jarosław Gowin poinformował, że kilka tygodni temu spotkał się z przedstawicielami firm specjalizujących się w sztucznej inteligencji oraz z naukowcami.
Widać, że ten obszar zarówno gospodarczy, jak i naukowy, który na świecie rozwija się bardzo dynamicznie, ma też duży potencjał w Polsce. Musimy się zastanowić jednak nad tym, jak przełożyć ten potencjał na konkretne działania. Dlatego umówiliśmy się w ten sposób, że jesienią już zaprosimy na otwarte spotkanie wszystkich tych, którzy chcą przyłożyć do takiej polskiej strategii rozwoju sztucznej inteligencji.
Jarosław Gowin podkreślił, że polskie firmy działające w obszarze sztucznej inteligencji działają od 25 lat. Dlatego ta kwestia nie jest im obca.
Mamy wybitnie zdolnych młodych matematyków, informatyków. Co roku wychowankowie, zwłaszcza Uniwersytetu Warszawskiego, wygrywają międzynarodowe olimpiady informatyczne, ale bardzo wysoko są też przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, AGH, kilku politechnik. Mamy bardzo nowoczesne laboratoria wybudowane dzięki funduszom unijnym. Potrzebny jest pewien impuls rozwojowy ze strony państwa i na pewno jesienią ten impuls stworzymy.
W kongresie Impact 18 w Krakowie wzięło udział ponad 250 mówców, w tym Sofia, robot humanoidalny obdarzony sztuczną inteligencją. Mimo że większość z nas nie jest w stanie tego dostrzec, doba na Ziemi z roku na rok jest coraz dłuższa. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych zbadali ten proces. Zespołowi badaczy z Uniwersytetu Wisconsin udało się ustalić, jak dokładnie wyglądają zmiany oraz co działo się z dobą w przeszłości.
Wydłużanie się doby na Ziemi jest związane z wzajemnym oddziaływaniem na siebie naszej planety i Księżyca. Srebrny glob nieustannie oddala się od nas. Mniejsza grawitacja między planetami ma z kolei wpływ na tempo obracania się Ziemi wokół własnej osi. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych opracowali algorytm, dzięki któremu można precyzyjnie określić, jak zachodzą zmiany. W badaniach korzystano z astrochronologii, czyli połączenia ustaleń z dziedzin geologii i astronomii. Aby odtworzyć historię interakcji Ziemi i Układu Słonecznego, Amerykanie udali się m.in. na północ Chin. Zbadali tam strukturę skał Xiamaling, których wiek jest określany na prawie 1,5 miliarda lat. Naukowcy z Uniwersytetu Wisconsin Medicine ustalili, że obecnie Księżyc oddala się od Ziemi z prędkością prawie 4 cm rocznie. To powoduje wydłużenie doby o 15 milionowych części sekundy rocznie. Badaczom udało się też ustalić, że w przeszłości Księżyc oddalał się od Ziemi wolniej niż obecnie. 1,5 miliarda lat temu dzień na naszej planecie był krótszy. Trwał 18 godzin. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio.
Studenci z Politechniki Częstochowskiej wygrali zawody University Rover Challenge 2018, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych. Młodzi inżynierowie z całego świata walczyli w konkursie na najlepszy łazik marsjański.
Finał zawodów zorganizowano na pustyni w stanie Utah. Brało w nim udział 36 pojazdów zbudowanych przez młodych naukowców. Konstruktorzy przez 3 dni prezentowali funkcjonalność maszyn. Łaziki miały za zadanie pokonać skalisty teren, który przypomina warunki panujące na Marsie. 3, 2, 1, go! Bezkonkurencyjny okazał się pojazd o nazwie Modernisti 2, stworzony przez zespół PCZ Rover Team. Pod taką nazwą wystąpili studenci z Częstochowy. Zwycięzcy nie dali szans konkurencji. Zgromadzili 374 punkty, o niemal 30 więcej niż kolejna drużyna. W finale zawodów Polska miała silną reprezentację. Gdyby nie ekipa z amerykańskiej uczelni w stanie Missouri, która zajęła 2. miejsce, Polacy stanęliby na wszystkich stopniach podium. 3. miejsce zajął bowiem łazik skonstruowany przez studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Natomiast 4. była maszyna stworzona przez zespół Raptors z Politechniki Łódzkiej. 8. miejsce przypadło z kolei konstrukcji studentów z Uniwersytetu Warszawskiego. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio.
Monsoon showers gonna hit my eyes anytime soon. Whether you like it or not, it is drilling. Falling yourself, hydro mine, killing, continue dropping west away. Yes, stone by night.
Polskie Radio PIK.
Pomysł innowacja kariera w Polskim Radiu PIK. Teraz o sukcesie toruńskiego naukowca. Doktor habilitowany Piotr Żuchowski, profesor UMK z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jest członkiem Międzynarodowego Zespołu Naukowców, który przeprowadził przełomowe badania pozwalające na zbudowanie molekuł składających się z atomów rubidu i strontu w temperaturze 1 milionowej stopnia Celsjusza powyżej zera absolutnego. Wyniki tych badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature Physics. W grupie naukowców współautorów publikacji znaleźli się, poza pracownikiem Zakładu Mechaniki Kwantowej UMK, badacze z Uniwersytetu w Amsterdamie oraz Uniwersytetu w Durham. Umiejętność dostarczenia na życzenie ultrazimnych molekuł o różnych właściwościach jest wielkim marzeniem fizyków. Gaz złożony z takich ultrazimnych molekuł może mieć wiele nowatorskich zastosowań w badaniach fundamentalnych, takich jak testowanie granic fundamentalnej fizyki czy badanie reakcji chemicznych w egzotycznych, ściśle kontrolowanych warunkach. Układ wielu ultrazimnych molekuł może służyć również do badania mechaniki kwantowej wielu ciał, co ma kluczowe znaczenie w projektowaniu nowych materiałów. Chłodzenie materii do tak niskich temperatur nie jest zadaniem łatwym. W temperaturze pokojowej atomy i molekuły poruszają się z prędkością rzędu setek metrów na sekundę, wibrują oraz rotują. Przez ostatnie 30 lat fizycy wypracowali techniki pozwalające na chłodzenie atomów, w szczególności chłodzenie laserowe, podczas którego odpowiednio nastrojony laser spowalnia atomy. Molekuły są jednak dużo trudniejsze do schłodzenia do tak niskiej temperatury, ponieważ dodatkowo drgają i obracają się. Ponieważ chłodzenie molekuł jest bardzo trudne, fizycy najpierw chłodzą atomy, co jest znacznie prostsze, a dopiero potem usiłują je związać w cząsteczkę. Najtrudniejszym wyzwaniem jest tutaj znalezienie takich warunków, by atomy przyciągały się i połączyły w molekuły niczym klocki. Wielce pomocne jest tu zjawisko rezonansu Feszbacha, polegające na możliwości przejścia ze stanu niezwiązanych chemicznie atomów do stanu związanej molekuły. Do tej pory potrafiono wytwarzać tylko molekuły składających się z dwóch atomów metali alkalicznych, które mają jeden niesparowany elektron i dlatego mogą tworzyć silnie związane molekuły. Grupa naukowców z Uniwersytetu w Amsterdamie, Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Durham w Wielkiej Brytanii dokonała milowego kroku w kierunku utworzenia nowego typu molekuł ultrazimnych. Odkryli rezonans Feszbacha w układzie składającym się z rubidu i atomu strontu, który ma wszystkie elektrony sparowane. Jest atomem z drugiej grupy układu okresowego pierwiastków. Już 8 lat wcześniej Piotr Żuchowski i Jeremy Hudson w badaniach teoretycznych przewidzieli nowy rodzaj słabego rezonansowego sprzężenia, które mogłoby rezonanse Feszbacha powodować. Stosując ultraprecyzyjną spektroskopię molekularną, grupa doświadczalna mogła te przewidywania uzupełnić i potwierdzić. Ostatecznie rezonans ten stanowi odpowiedni mechanizm do konstruowania ultrazimnych, egzotycznych molekuł. Więcej na temat badań na www.radiopik.pl, a w zakładce audycje należy odszukać audycji Pomysł, Innowacja, Kariera. Thank you. To już dzisiaj wszystko w audycji Pomysł, Innowacja, Kariera. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.